Witam braci i sióstr z tego miejsca. Drugi wykład, drugi temat. Zmieniamy, że tak powiem, atmosferę naszego tematu. Będzie wykład bardziej do naszego serca. Szczególny warunek naszych doświadczeń, tak się będzie nazywał. Szczególny warunek naszych doświadczeń. Na temat prób dziecka Bożego można mówić z bardzo wielu różnych punktów widzenia i o naszych doświadczeniach. Na przykład, że są niezbędne, bo inaczej nie ma rozwoju charakteru. Tylko Bóg nie potrzebował doświadczeń, żeby rozwinąć charakter, który miał od zawsze tak doskonały, jaki ma, ale Bóg jest niepojęty i nie możemy go do żadnej miary innych przykładać. Możemy mówić, że nasze doświadczenia nierzadko są bardzo trudne i ogniste, ale takie być muszą. Możemy mówić, że są pouczające także. Nawet nasze upadki w doświadczeniach naszych są pouczające, bo można wyciągać z nich lekcje. Można mówić, że są zawsze dopasowane do naszych potrzeb i że zawsze są na pewno do naszego dobra. Można również mówić, że często zaskakują nas co do źródła, z którego przychodzą, bo często przychodzą ze źródła, z którego byśmy się w ogóle ich nie spodziewali. Ale to nie jest nic takiego szczególnego, to wszyscy o tym wiemy. Ja kiedyś, analizując literaturę psychaniczną, zauważyłem pewne odniesienie do pewnego jednego szczególnego warunku naszych doświadczeń, które odłożyłem sobie w pamięci na później, prawda? Jako ciekawostkę wtedy przyjąłem, ale kiedy przyszedł właściwy czas w moim własnym życiu, to się mi przypomniało. No jak to jest powiedziane, że Bóg zawsze, jak to kiedyś Johnson napisał, że w tekstach biblijnych można znaleźć, znajdują się wersety, albo werset, może znaleźć się werset, który tam jest w Biblii tylko dlatego, że Bóg w swojej intuicyjnej wszechwiedzy, wybijającej do końca jego całego procesu wybierania ludu Bożego, przewidział, że ktoś będzie tego potrzebował. Jedna osoba. I to mnie też tak zaskoczyło, że Bóg w swojej miłości do swoich dzieci umieścił w Biblii różne wersety. One w większości służą bardzo wielu braciom, ale czasami może być jeden, który jest po to tylko dla jednego, żeby tam się znalazł. I to nie jest, żeby mu służył kiedykolwiek, tylko w pewnym momencie jego życia. Więc tak Biblia jest napisana, tak jest napisana litura prawdy i jeżeli znajdujemy się, bez względu na to, jakie doświadczenia nas spotykają, to naprawdę i w Biblii, i w literaturze prawdy, którą w tej chwili mamy już tak bogatą na przestrzeni, bo mamy już obydwu członków gwiezdnych i z tym, co nam pozostawili po sobie, że ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której nie mógłbym znaleźć odpowiedzi na to, co w życiu człowieka występuje, zarówno w sprawach dowolnych nauk doktrynalnych, jak i osobistego, normalnego życia i doświadczeń, które każdy z nas jako dziecko Boże musi przechodzić. O jednym szczególnym warunku naszych doświadczeń chcę dzisiaj powiedzieć, a oprę go na trzech historiach Starego Testamentu. Nie będę mówił na razie, co to za warunek. Poddam braterstwo testowi. Jak ja będę tę historię czytał, każdy niech sam dla siebie spróbuje odgadnąć, jaki warunek naszych doświadczeń może tam się ukrywać. Bo ja przyznam, dopóki brat Johnson mi nie wyłożył kawy na ławę, to nie wiedziałem. Jak ktoś braterstwa od razu wyczuje jaki, to niech mi potem nie mówi, bo będzie mi przykro, że byłem taki tumanowaty i się nie zorientowałem od razu, tylko aż do końca to poczytałem. Mam nadzieję, że będzie to pewną zagadką także dla braterstwa, dopóki nie dojdziemy niekoniecznie do końca, do jakichś takich, do 30% naszego tematu, kiedy już tę historię przywołam, parę słów o nich powiem, a później wyjdzie, co tam się ukrywa ciekawego dla naszych doświadczeń w naszym codziennym życiu. Powinna to być zachęta wtedy, kiedy mamy takie trudne sytuacje, a one muszą być. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Tam się znajduje pierwsza z tych historii. Od wersetu 10 do 20. Pierwsza Mojżeszowa, 12, 10 do 20. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się zbliża do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest żona jego, zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło, ze względu na ciebie, abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że kobieta była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczył Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnicy, oślice, wielbłądy. Lecz pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i mówi, cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie uznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Mam nadzieję, że nikt nie wie, o co chodzi. Jeszcze są dwie historie, 20 rozdział. Ale jak drugą odczytam, to już być może niektórzy zaczną się domyślać. 20 rozdział, 1-14. Potem wyruszył stamtąd Abram do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abram o swojej żonie w Sarze, ona jest siostrą moją, to też Abimelech, już nie Faraon, nie w Egipcie, mamy imię, inną ziemię, Gerar, a historia się powtarza. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że Abraham dwa razy ukrywał tożsamość swojej żony. Nie tylko przed Faraonem, o czym zawsze wiedziałem, ale także przed Abimelechem w Gerarze i na ziemię. Ona jest siostrą moją, to też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg w nocy przyszedł we śnie do Abimelecha i rzekł, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł, panie, czy ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak ona sama powiedziała mi, ona jest siostrą moją. Ona też mówiła, on jest bratem moim. Uczyniłem to w prostocie swego serca i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie, również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca twego, to też ja cię uchroniłem i tak dalej, nie będę kontynuował, bo historia kończy się tak samo, żona wraca do niego. No i 26 rozdział, już się pewnie po prostu domyślacie, że musi być podobna. Kto jeszcze tak samo zrobił? Nie przyznawał się do swojej żony? 26 rozdział, a tu odczytamy cały, bo to jest 6-11, czyli mniej wersetów. Pierwsza Mojżeszowa w dalszym ciągu, 26 od 6 wersetu. I zamieszkał Izak w Gerarze. Gerar, ta sama ziemia, ale już potomek Abrahama, Izak. No i co? Izak zrobił z Rebeką? To samo, co ojciec. A gdy mężowie tej miejscowości pytali jego żonę, odpowiedział, siostra to moja, bo bał się mówić, to jest żona moja. Myślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izak pieści Rebekę, żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaka, przecież to jest żona twoja, czemu więc mówiłeś, to jest siostra moja? Izak odpowiedział, mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej. I rzekł Abimelech, cóżeś nam to uczynił? O mało co, byłby ktoś z ludu spał z twoją żoną i byłbyś ściągnął na nas winę. Rozkazał więc Abimelech całemu ludowi, mówiąc, kto by się dotknął męża tego, jego żony niechybnie poniesie śmierć. Co wspólnego mają te trzy historie? W każdej z nich ktoś udawał, że jego żona nie jest jego żoną. Co to może mieć wspólnego z naszymi doświadczeniami? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Ma tak dużo wspólnego, że warto na to uwagę zwrócić i wyciągnąć to na powierzchnię dla naszego wzmocnienia i naszej pociechy. Oczywiście pozostawiamy antytypy tych historii na boku. Każda z tych historii ma swój antytyp wieku Ewangelii historyczny, bo to wiadomo się działo w historii. Same w sobie są bardzo ciekawe, ale to już na inny temat. Chcemy wyciągnąć tylko to, co dla nas najciekawsze. Dostrzec w tym szczególny warunek naszych doświadczeń. Kogo przedstawia Abraham w tych historiach? Wiemy, że Abraham lubi przedstawiać kogo? Boga, ale niekoniecznie Boga w całości. Ktoś powie, jak to Boga w całości? Można Boga podzielić? Tak, na cechy jego charakteru. Cztery główne i Bóg często sobie osobiście pokazuje pewne cechy swego charakteru, a w Abrahamie pokazywać lubi swoją miłość. No chociażby przy składaniu Izaaka, prawda? To pokazuje dylemat wewnętrzny, prawda? Bój, jak i boska miłość musiała, no bój, tak no, chyba mogę tak to nazwać, bój, jak i boska miłość musiała stoczyć z innymi cechami jego charakteru, bo mądrość wymyśliła jedyny sposób, jaki sprawiedliwość jego mogła zaakceptować, żeby pomóc człowiekowi. Musisz przygotować na okup na Adama kogoś doskonałego, ale z potomków Adama żaden się nie nadaje. Więc musisz znaleźć kogoś spoza rodu Adamowego, który się urodzi w rodzie Adamowym i będzie taki jak on, ale nie będzie dziedziczył przekleństwa. I sprawiedliwość tego wymaga. Mądrość jest w stanie wymyśleć, jak to zrobić, ale wiesz, twoja miłość będzie musiała to zaakceptować. No i to był wewnętrzny dylemat Boga. No, mogę tak nazwać, bo Bóg sam to pokazuje, prawda? Nie na darmo dał typ, gdzie rozdwoił siebie i swoją miłość wyprowadził z siebie do Abrahama, a swoje pozostałe cechy charakteru postawił w sobie i próbuje Abrahama, tak? Czy będzie w stanie oddać Izaaka. To była próba boskiej miłości. Gdyby nie była tak wielka, mogłoby nic nie wyjść z okupu, bo obowiązku Bóg nie miał, żeby odkupić Adama. Miał obowiązek mu błogosławić, gdyby ten był wierny. To wtedy jako stworzenie, które jest wierne, miałby zobowiązanie wobec swojego stworzenia, ale z chwilą przestępstwa i grzechu wyrok śmierci na Adamie mógł być wykonany natychmiast i koniec historii z ludzkością. Więc Abraham to Bóg w swojej miłości. A Bóg też tu występuje sam, to występuje w wszystkich pozostałych głównych swoich cechach mocy, mądrości, sprawiedliwości. Egipt, do którego udał się Abraham, to sfera oczywiście światowości. Egipt to ten świat, wiemy. Gerar, może mniej nam znany, to sprawa, to sfera sekciarstwa, gdzie Kościół Ewangelii też popadał, szedł i w światowość, i sekciarstwo. Kanaan, z którego oni wyszli, to prawda, do którego szli prawda i ducha. Na początku wieku Ewangelii prawda zaczęła wysychać, stąd w głód w Kanaanie, a Kościół zaczął zbliżać się w kierunku światowości i w kierunku sekciarstwa. I ostatecznie pogrążył się w sekciarstwie i światowości w średniowieczu. Także tacy papieże jak Borgiowie mogli sprawować przez wiele, wiele lat władzę, co dzisiaj w ogóle chyba jest niezrozumiałe nawet dla największego katolika. Istnieje, robią teraz filmowcy już trzeci sezon Rodzina Borgiów, gdzie wykazują te bezeceństwa i kręcą te filmy jeden po drugim. Sara, która też tu występuje, jako kobieta przedstawia przymierze Sary. Wiem, dlaczego kobieta przedstawia przymierze, bo przymierze to są nauki, obietnice głównie, które rodzą dzieci, doprowadzają je do Pana i do poświęcenia. Taka kobieta rodzi dzieci, stąd kobieta w Biblii jest używana jako symbol przymierza. Tu szczególnie chodzi o Sarę, nie tyle w obietnicach, naukach, pewnych doktrynach, co osobach stosujących. Czyli gdy się Abraham nie przyznawał do swojej żony, albo potem Izak nie przyznawał do swojej żony, to nie przyznawali się ci dwaj w antytypie do swoich żon jako osób, jako pokazanych w Sarze, jako osób, które stosują obietnicę do rodzenia dzieci, do przeprowadzania do prawdy. Faraon ze swoją świtą to oczywiście szatan i jego narzędzia, a Abimelech w Gerarze to wodzowie nominalnego chrześcijaństwa, czyli wielka kompania. Założyciele tych licznych sekt nominalnego chrześcijaństwa, która była zakładana przez wielką kompanię, gdy jeszcze ona nie była bardzo zła. W którymś miejscu Bardzowson napisał, że wielka kompania zakładająca denominację chrześcijaństwa to ta wielka kompania, która ostatecznie uratowała życie. Czyli to nie są ci, którzy stracąc koronę, ostatecznie poszli na wtórną śmierć, to ci lepsi. Jedyna grupa religijna założona przez członka wielkiej kompanii, który utracił życie, to niestety towarzystwo. Jedyna grupa, bo Rutherford był członkiem wtórnej śmierci. Ci inni byli bardziej zacni, no ale to szczegóły teraz nie będziemy wchodzili. Wielka kompania, wodzowie nominalnego chrześcijaństwa. Bóg w swojej miłości, Abraham, zachowywał się wobec Sary w znaczeniu sług, tak jak gdyby nie przyznawał się do braci z maluszkiego statka. Tak jak gdyby ona nie była jego symboliczną żoną, czyli kimś bliskim, kimś, kogo powinno się kochać, bronić, a nie pozostawić na pastwę losu samej sobie i się nie przyznawać, mówiąc, to nie żona, to siostra. Siostra i żona. Jaka to relacja? Co jest bliżej? No każdy wie, że żona jest bliższa mężowi niż siostra. Siostra też pewna relacja, no ale już nie taka jak żona. Każdy nawet człowiek tego świata, prawda, uzna, że relacja małżeńska jest bliższą relacją niż relacja rodzeństwa. Więc zachowywał się Bóg w swojej miłości wobec swoich dzieci z maluszkiego statka, wobec tych, którzy stosowali Jego nauki, Jego prawdę do przeprowadzania innych do prawdy, czyli ci najbardziej wierni, zachowywał się tak, jak gdyby ich nie kochał. A tak się przynajmniej wydawało szatanowi, faraonowi i wodzom nominalnego chrześcijaństwa, czyli Abimelechowi. Jak Bóg na to, jak to czynił, jak takie wrażenie Bóg sprawiał, że nie kocha swoich dzieci, tych właśnie najbardziej wiernych, tylko że ich pozostawił? Pozwalał na przykład na to, żeby byli prześladowani, a on nie reagował. Pozwalał na to, żeby przegrywali w swoich konfliktach z wiernymi. Także Eliasz ostatecznie, jak wiemy, musiał opójść najpierw do Sarepty Sydońskiej, tam trochę kruki, mięso przenosiły, woda płynęła, ale to tak się skończyło. I potem, prawda, musiałby się gdzieś chronić na pustkowiach, żeby móc w ogóle przetrwać, a ci triumfowali. Jak to czynił dalej? Przez pozorne błogosławienie przeciwnikom. Pozorne błogosławienie przeciwnikom prawdy. Niewielką liczbę prawdziwych sług i całe mnóstwo tych nieprawdziwych. Oni zawsze byli w większości ci nieprawdziwi. Przez niepopularność i niskie uznanie dla wiernych i dla sprawy, którą oni reprezentowali. Przez izolowanie wiernych i ich przechodzenie w stan symbolicznej pustyni na 1260 lat. Efektem było to, że niektórzy wierni bracia z maluszkiego statka, w tym niekiedy i członkowie Gwiezdni, częściowo, podkreślam, częściowo służyli sekciarskim interesom. Pamiętamy typ oślepionego Samsona, jak plewy mieł, jak to się mówi, mleł. Ciężki jestem polski. Mielił, może powiem. Niech będzie tak, jak, albo mleł chyba. Nie, jak? Meł. O, siostra jeszcze jedną formę mi wymyśliła. To już jeszcze trudniej, ale najkrótsza. Najkrótsza, meł. Samson oślepiony, meł w plewy dla Filistynów. Mamy to w sędziów zapisane, nie będziemy zaglądali, ale wiemy, że to pokazuje, że nawet wierni bracia częściowo zostali poddani pod kontrolę wodzów nominalnego chrześcijaństwa i służyli ich interesom. Ale Samson wtedy był zaślepiony, czyli nie zdawali sobie sprawy, że to robią. Robili to tylko przez tak długo, jak długo nie zdawali, zdali sobie sprawę sytuacji, w której się znaleźli. W ten sposób zostali oni wzięci jako małżonki przez Faraona czy Abimelecha, by służyli sekciarstwu, które chciało ich sobie podporządkować. Podkreślam, że ta służba była tylko częściowa, oni nie byli świadomi tego, że to robią, ponieważ nie zorientowali się w porę, ale Pan nigdy nie pozwolił na to, żeby w pełni sekciarstwo ich zdominowało. W każdym przypadku, pamiętamy, w nocy się objawia i informuje, oczywiście tam informuje słowem, a w antytypie swoimi działaniami, które mają doprowadzić do wyprowadzenia wiernych spod wpływu tych wodzów, którzy chcieliby go i tych dla swoich własnych interesów ujarzmić i przybliżyć do siebie tak blisko, jak się żonę przybliża. Czyli chcieli mieć ich jako pod swoją kontrolą. I gdy później Bóg swojej mocy objawia szatanowi prawdziwą relację wobec sług przymierza Sary, tak? Robi to zwykle przez prawdy, jakie podawał tym swoim sługom, przez opatrzność, jaką jej udzielał, szatan swoją postawą, nie słowami, winił Boga za to, że tak postępował, miał złe intencje wobec jego sług. Mówił, tak mam, dlaczego nie powiedziałeś, że to żona twoja? Tam jest tak powiedziane słowami. A w antytypie działania szatana mówiły, skoro Boże, ty nie ochroniłeś ich, kiedy ja próbowałem ich podbić pod swoją kontrolę i pozwoliłeś, że ja tak daleko udało mi się ich przeciągnąć prawie, że całkowicie na moją stronę i uczynić z nich kogoś bliskiego dla mnie żonę, no to czemu winisz teraz mnie? Przecież z mojej natury ja zawsze będę starał się odprowadzać twoje dzieci, brać je pod swoją kontrolę. Jeżeli na to pozwolisz, to sam jesteś sobie winien. Czemu ty nie powiedziałeś, że to jest twoja żona? Dlaczego mówisz mi dopiero teraz takim opóźnieniem? No jak już mówisz, to ja... No bo wiadomo, z Bogiem nikt nie wygra. Więc dopóki Pan nie reagował, to szatan myślał, że mu wszystko idzie w dobrym kierunku, że może działać i podporządkować sobie sług pańskich. I to była stała procedura w jego Ewangelii. W denominacjach wierni dostają się pod zły wpływ zła w danym systemie, a Bóg początkowo nie reaguje. Nie chroni swoich wiernych i to tych, którzy byli tymi, którzy w przymierzu Sary, pokazanymi jako podającymi prawdę, które przyprowadzały do poznania prawdy, do poświęcenia innych. Szatan wobec tego sądzi, że nie są oni bliscy Bogu, że nie ma się kogo bać. I poprzez swoje narzędzia próbuje podporządkować sobie wiernych, w czym Bóg mu początkowo nie przeszkadza. Udaje, że ci bracia to nie jego żona, co najwyżej jego siostra. Znacznie chłodniejsza relacja, nie zachowuje się tak, jakby to była jego żona. Każdy mąż, gdyby się żonie coś groziło, to by natychmiast przystąpił do obrony, prawda? A nie czekałby z pewnym opóźnieniem, no ale Bóg miał tu swój cel. Dlaczego tak postępował? Robi to ze względu na próbę, jaką chce poddać wszystkich zainteresowanych. Gdy próba spełni swój cel, Bóg reaguje i w taki czy inny sposób objawia, manifestuje swoją bliskość wobec tych, którzy są Jego. Czego konsekwencją jest to, co podaje werset 20, chyba w 12. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili, inne przekłady mówią, aby odesłali, tak? Odesłali tą Sarę do Abrahama z powrotem, czyli gdy Pan reaguje i swoją bliskość ze swoimi okazuje przez prawdę, jaką im podaje, przez siły, przez opatrzność, to następuje ich odesłanie, ich pozbycie się, ich wyrzucenie z danego systemu, jak przez niesprawiedliwe postępowanie wobec wiernych. W ten sposób Pan pozbawia ich wpływu złego, pod jakim się znaleźli. Następuje złe ich traktowanie, kończące odesłaniem ich. Wiemy, każdy system wyrzucał siebie z tych, którzy nie chcieli mu się poddać. To z jednej strony może być bolesne, a z drugiej strony jest ratunkiem dla wiernych dzieci Pana, jakie Bóg im daje. Bo ty, nawet jeżeli się kogoś wyrzuci, to przecież od Boga, jak się sami nie wyrzucimy, to nikt nas nie wyrzuci. Przypomnę to, co braterstwo dzisiaj mówiłem przy śniadaniu, prawda? Jak ślepiec został uleczony, pewien, i potem dawał świadectwo, że ten właśnie uzdrowił go i widzi, a ci z synagogi nie wiedzieli, jak to się stało i tam kazali mu, żeby mówił i tak dalej. On nie potrafił im wyjaśnić, jaką mocą on to czyni, no bo ten człowiek nie zdawał sobie sprawy. No w każdym razie odważnie mówił, że uleczył go właśnie ten Jezus, że nie widział, a teraz widzi, tylko to wie, a jaką mocą to wy powinniście wiedzieć, bo wy jesteście na stolicy Mojżeszowej i to wy powinniście wiedzieć, jak on to zrobił, ja nie wiem. No to go wyrzucili z synagogi. Ale w następnym wersecie pisze, a Jezus poszedł i odnalazł go. To jest właśnie taka relacja. Czasami, jak Bożosław napisał, czasami dobrze jest jak nas wyrzucą, bo wtedy jesteśmy bliżej Pana, niż byliśmy przed wyrzuceniem. Pan odnajduje swoich w stanie wyrzucenia i wchodzi z nimi w bliższą społeczność, niż kiedykolwiek wcześniej był. Zatem nie dzieje się nikomu krzywda, tak naprawdę, bo jak tam mówi tekst biblijny, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? No i tam Paweł wymienia parę rzeczy, czyli daje do zrozumienia, że nie ma ani kogo, ani żadnej rzeczy. Jeśli my sami tego nie zrobimy, nikt ani nic nas nie odłączy. I co by się nie działo, to nie mamy powodu być niespokojni, chociaż możemy sobie zadawać pytanie, co się dzieje, jak to rozumieć i dlaczego. To samo później, tyle kilka słów na temat Abrahama i jego przygód z żoną. To samo potem Izak, czyli nasz Pan, pokazany w Izaku, robi wobec Rebeki, czyli też malutkiego ostatka. Czyli 1 Mojżeszowa 26, to co czytałem. I tu może ja na chwilę do pewnych wersetów powrócę. Czyli tam w Rebece pokazani są bracia z malutkiego ostatka, bardzo pożądani, łakomy kąsek dla sekciarzy, taki Polikarp, taki Ireneusz, Tertulian, Ariusz, Klaudiusz z Torynu, no to przecież ich pod swoje wpływy wziąć, ludzie wykształceni, rozumiejący prawdę, oddani, poświęceni, tylko podporządkować ich sobie, ale byśmy zbudowali system, mając ich pod swoją kontrolą. Wobec tego, gdy mężowie tej miejscowości pytali jego żonę, odpowiedział, siostra to moja, bo bał się mówić, to żona moja. Prawda? Czyli oni się pytali, mężowie tej miejscowości pytali się jego żonę, no bo widzieli, że piękna kobieta w typie, a w antytypie, że to były piękne charaktery. Więc się dowiadywali o te osoby, no a odpowiedź pada, że to jest siostra, czyli cokolwiek w ramach tego pytania oni nie robili, to odnosili wrażenie, że tak blisko Bóg z nimi to nie jest. Dostrzegali z nich, w nich pożądane cechy i chcieli ich pozyskać dla siebie. Postawa naszego Pana wobec mężowskiego statka, czyli Izaka wobec Rebeki, kazała im sądzić, wyciągali taki wniosek, że Pan nie jest w bliskiej łączności z nimi. Siostra to moja, ale nie żona. Na pewno nie postępuje wobec niej tak jak oblubieniec wobec oblubienicy. I taka sytuacja trwała przez pewien czas. Werset mówi, a gdy przybywał tam przez dłuższy czas, czy tak gdzieś do początku w reformacji ten dłuższy czas trwał, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński. Abimelech, wodzowie nominowego chrześcijaństwa. Wyglądali oknem, czyli ze swojego punktu widzenia, obserwując rozwój wydarzeń, zauważyli, tak? Zobaczył, że Izak pieści Rebekę swoją, czyli że, żonę, czyli że postępuje wobec niej, nie jak wobec siostry, no bo tak z siostrą się nie postępuje, tylko jak wobec żony. Czyli oni obserwując tych braci, których wymieniłem, prawda, Marceliusza, Wyklifa, Husa i tak dalej, zauważyli, że Bóg, że nasz Pan podaje im takie prawdy, których oni nie są w stanie obalić. Pieśń nad pieśniami mówi tam chyba na samym początku, że pocałuje, tak, niech nie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ten pocałunek ust swoich to, no w typie to dosłowny pocałunek, a w antytypie to szczególna bliskość w podawaniu praw. Podawał im takie prawdy, których oni nie znali, których oni nie mogli się przeciwstawić. I jak oni takie prawdy od Pana przekazywali, no to tym dawało to do myślenia, to w takim razie oni są z bliższej relacji z Jezusem, niż nam się wydawało. Niektóry z nich nawet Jezus w cudowny sposób ratował z opresji. W całym cyklu ofiar Książąt Wielkiej Ewangelii mamy mnóstwo historii, prawda? Jak tam nieraz w stogu siana jakiś brat się schował i obława na niego była, a on tam siedzieć musiał wiele dni i tygodni. I gdyby nie kura, która znosiła tam jajeczko, przypadkowo akurat w tym miejscu, to by nie przetrwał z głodu, a tak jednym jajeczkiem przeżył. No Pan tą kurę już wykorzystać potrafił bardzo szybko, żeby zniosło jajko tam, gdzie trzeba. I oni wtedy zrozumieli, dopiero wyglądając oknem, że tych reformatorów to Bóg i że nasz Pan traktuje jako jednak swoich własnych, że z nimi, że tak powiem, no nie wygramy. Ale też nie chcemy prawdy przyjąć. Więc co? Pozbywamy się ich. Wyrzucamy ich z naszego szeregu w taki czy inny sposób. Złym traktowaniem, początkowo jeszcze nie było stosów, prawda, więc to złe traktowanie prowadziło do izolacji i ich ucieczki, a później coraz bardziej to złe traktowanie obracało się, przechodziło w ostrzejsze formy traktowania tych braci. No i tak w ten sposób to chrześcijaństwo było rozbijane na pomniejsze sekty, no ale zobaczmy, jaki był powód, prawda? Powodem było tego, że niektórzy chcieli wykorzystać ich oddanie dla Pana, dla swoich samolubnych sekciarskich interesów. Gdy Pan swoim dzieciom nie pozwalał się poddać pod ich wpływ, dawał im prawdę, którą oni nie mieli odpowiedzi, to zamiast, jak logika by powiadała, przyjąć tą prawdę i się nią cieszyć, to woleli się pozbyć tych innej prawdy, którą Pan przez tych podawał i zostawać w swojej ciemności. Nierozsądne, no ale tak robili, tak Pan sobie pokazał. Odsyłali za każdym razem tą żonę. Gdy tylko doszło, że to jest żona, zamiast się ucieszyć, w jaki sposób korzystać z błogosławieństw, jakie z powodu żony i Abrahama, czy Rebeka, czy Izaka mogliby mieć dla siebie, goszcząc ich u siebie, nadal już traktując ich jako żonę Abrahama, czy Rebeka, wolali się pozbać i odesłać. Typa to mówi, odesłali, ale w Antydypiro to odesłanie było często bardzo głośne, szumne i przykre rozstania. Nas w tych historiach najbardziej interesuje początkowe nieokazywanie przez Boga, przez Jezusa, serdecznych uczuć swoim dzieciom. Utrzymywanie pewnego dystansu, traktowanie ich tak, jak gdyby nie były one mu bliskie. Dozwalanie na niekorzystne doświadczenia w ich życiu i milczenie, gdy oni byli źle traktowani. I to jest właśnie ten szczególny warunek doświadczeń naszego tematu. Znajdziemy się w sytuacjach gorzkich, bolesnych, odrzucenia, a Pan nic, jakby nic. Nic nie robi, nic nie reaguje. No to w takim razie pojawia się pytanie, o co chodzi, tak? Czy czymś zawiniłem, czy okazałem się niewierny, czy to oznacza, że Pan mnie w ten sposób odrzuca i pokazuje mi to właśnie takimi rozwojem wydarzeń? Jest to próba szczególna, a Pan chce rozwinąć te swoje dzieci i takie doświadczenie daje. Dla udoskonalenia charakteru, do rozwinięcia pożądanych cech w różnych członkach ludu Bożego, co może nastąpić tylko przez cierpienie, Pan pozwala na takie doświadczenia w naszym życiu. Jeśli by ktoś jeszcze nie miał, dobrze, żeby miał. A jak miał, to wie, o co chodzi. Lepiej mieć, niż nie mieć. Osobiście mogę powiedzieć, lepiej przez to przejść, niż nie przejść. Rozwój, jaki to przynosi i tą słodycz społeczności z Panem, bo wtedy tylko Pan zostaje, jest nie do zastąpienia i nikt tego inny nie da, żeby jak się nawet bardzo starał. Te doświadczenia są niezbędne, ponieważ wierni muszą odpowiednio ciężko odczuć ciężar swoich doświadczeń, żeby mogli z tego tytułu czerpać duchowe korzyści. Im jest cięższe doświadczenie, im sytuacja wygląda bardziej beznadziejnie, tym przy wierności oczywiście, przy wierności Panu możemy odnieść jeszcze większe korzyści. Jak nie będziemy natomiast wierni do Panu w tych doświadczeniach, to one nas zniszczą. I to jest to, co w modlitwie mamy powiedziane, nie wódź nas na pokuszenie. To jest prawidłowe tłumaczenie. Nie zastępujmy tego, nie opuszczaj nas w pokuszeniach. Także on poświęcił cały temu jeden artykuł, w całym się prawdzie, którego prawdopodobnie nie mamy po polsku, gdzie broni właściwego tłumaczenia, że nie wódź nas na pokuszenie, nie wódź nas, tylko daje odpowiednie znaczenie tego słowa pokuszenie, pokazując, że chodzi o doświadczenia zbyt ciężkie do zniesienia dla nas. Bo Bóg dozwala na zbyt ciężkie doświadczenia dla swoich dzieci, które są niewierne. Te doświadczenia zbyt ciężkie mają na celu usunąć i te dzieci nas z ludu Bożego. Natomiast jeżeli jesteśmy wierni Panu, to te same ciężkie doświadczenia wyrabiają w nas to, co potrzeba, a nie odprowadzają nas od Pana. Ale jak jesteśmy wierni, więc ciężkie doświadczenia są potrzebne i tym bardziej trzeba być w nich wiernymi, wtedy one dadzą korzyści, których inaczej nie zdobędziemy. Jest to także próba dla tych, którzy próbują tak wykorzystywać innych. Ci, którzy w swojej niewierności chcą sobie innych podporządkować, też nie mogliby się pokazać, kim są, bo widząc brak reakcji Boga początkowy, myślą, że Bóg nie reaguje. Nawet myślą, że mają rację i coraz bardziej sobie pozwalają postępować w sposób taki, który nie jest właściwy. Ale to jest też potrzebne do objawienia wszystkich charakterów, wszystkich serc, wszystkich zamysłów. Wiemy, że Bóg przez doświadczenia pokaże, kto co budował przez lata dotychczasowe. Bo przyjdą doświadczenia, które spalą budowę z siana, słomy i drewna, a z kamieni szlachetne kamienie ma pozostać. Zobaczmy do psalmu 50, od wersetu 16 do 22. To dobrze pokazuje właśnie to, w jakim celu Bóg nie reaguje na początkowo. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Myślałeś, że ja tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcie, zrozumcie, to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Możemy także porównać z Mateuszem 24 rozdziałem i opisem onego złego sługi. Każdy wie, kto jest onym złym sługą. To była jednostka, no ale metoda onego złego sługi jest praktykowana nie tylko przez onego złego sługę, bo nie tylko on zły sługa tak postępował. 24 rozdział Mateusza, od 48 do 51. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zaczął bić współsługi swoje, jeść z pijakami i pijanicami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, którym się tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna i usunie go i tak dalej, i wyznaczy mu los. Każdy dalej wie, co jest. Czyli zauważmy, zwleka Pan. Co znaczy zwleka? Nie objawia od razu swojej woli. Pan nie może od razu objawić swojej woli. Co to byłaby za próba? Gdyby Pan od razu interweniował i pokazywał tu albo tu, no to nawet ci źli by się prawdopodobnie zatrzymali. Więc Pan zwleka, nie objawia od razu, jaka jest jego wola w danej sytuacji, więc ci, którzy robią to, co robią, coraz bardziej sobie pozwalają na coraz więcej. No i Bóg o to właśnie chodzi. Przez eskalację swojego złego postępowania stwarzają gorsze warunki wiernym, a jednocześnie sami się objawiają i o to Panu chodzi. I w pewnym momencie następuje, Bóg powie, koniec do tego momentu, wszystko zostało już wyjaśnione i sprawa jest jasna. Tyle mojej teorii w tym wykładzie, ale to nie koniec wykładu. Wiem, że nie wolno przedłużyć, ale też nie powinno się skończyć dużo przed czasem. Dlatego też teraz chciałbym poprzeć to, co powiedziałem w teorii, dwoma przykładami. Jeden wezmę doskonały naszego Pana, a drugi niedoskonały człowieka. Najpierw od naszego Pana zaczynam. Czyli sposób, że to, co tutaj powiedziałem, a w antytypie odegrało się na naszym Panu, akurat nasz Pan jest bardzo dobrym przykładem, bo brat Johnson w tomie 11, mamy ten tom, będę cytował fragmenty stron od 19 do 23 z tomu 11 i zobaczmy teraz, czy w przypadku naszego Pana nie nastąpiło dokładnie to samo. Chłód, pewien chłód wobec naszego Boga, wobec naszego Pana, niby chłód, taki pozorny chłód, dający do zrozumienia Kościołowi nominalnemu żydowskiemu, że to wcale nie taki Syn Boży, że możemy zrobić z Nim, co chcemy i tak dalej. No, i w ogóle, a najpierw próba wzięcia Go za swoją żonę. Wzięcia Go pod swoją kontrolę, żeby służył nam. Cytuję te fragmenty z tych stron. Żydowskie sekciarstwo dostrzegło w świątyni u Jezusa jako chłopca, gdy miał 12 lat, przebywającego wśród innych Żydów w Jeruzalem, pewne przejawy cechy i umysłu serca. Piękna jest ta Rebeka, piękna jest ta Sara. Ich sekciarskie zasady odnośnie nauki żydowskiego sekciarstwa wzbudziły ich zainteresowanie w poszukiwaniu tak obiecujących chłopców, jak Jezus. No to jest taka piękna, przyprowadźcie i będzie moją żoną. Nie potrzeba było dużo czasu, aby ich sekciarskie pragnienia rozpaliły się i dążyły do pozyskania go dla nauki i praktyki ich szkoły. Uczeni w piśmie, którzy niewątpliwie zatroszczyli się o posiłki i zakwaterowanie dla Jezusa w czasie tych trzech dni, chętnie kontynuowaliby to w nieskończoność. Jednak analogicznie do sugestii Miriam, by znaleźć dla Mojżesza hebrajską opiekunkę, Maria i Józef zaproponowali, by dalsze kształcenie Jezusa było kontynuowane tak jak wcześniej, lecz od tej pory na korzyść żydowskiego sekciarstwa reprezentowanego w uczonych w piśmie. Tak wzięli i mówi, że będą go wychowywać, a potem go oddadzą, jak już dorośnie na ich potrzeby. Ale Bóg nie dopuściłby, żeby nasz Pan został wchłonięty przez sekciarstwo żydowskie, by połączyło się ono z nim w niedopuszczalnym związku, jak mąż żoną, tak? Faraon i Abimelech biorą sobie Sarę czy Rebekę za żonę, lecz przez prawdę, jaką dał naszemu Panu, przymioty ducha, no to wiemy, czym nasz Pan był, prawda, same zalety, nie pozwolił, żeby oni się zespolili, ale doszło do tego, żeby go odesłali, odrzucili, wyrzucili z siebie, no bo się nie dał podporządkować. Kolejny fragment. Skarcenie przez Mojżesza krzywdzącego Hebrajczyka ilustruje skarcenie przez naszego Pana sadyceuszy, uczonych w piśmie i faryzeuszy za krzywdzenie przez nich laikatu, szczególnie celników i grzeszników Izraela. Takie nagany Jezusa wobec sadyceuszy, uczonych w piśmie i faryzeuszy można znaleźć w przypowieści o synu marnotrawnym oraz o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni. W krytyce Jezusa wobec Szymona za potępianie grzesznicy, która omyła jego nogi łzami i wytarła własnymi włosami, a szczególnie w potępieniu ich przez niego w Mateusza 23. Odrzucenie Mojżesza przez krzywdzącego Hebrajczyka jest typem odrzucenia, i to aż na śmierć, naszego Pana przez stronnictwo klerykalne, jak sugeruje Szczepan, Dzieje Apostolskie 7,35. Tak w ten sposób odesłali tego jednego z antytypu Sary, no tutaj Sary, bo nasz Pan w Rebece nie był. Jezus był postrzegany przez niewiernych Bogu obserwatorów, albo tych częściowo wiernych, jako opuszczony przez Boga. Czy trzeba komuś udowadniać z Izajasza i z Mateusza, że postrzegali jako opuszczonego przez Boga, że Bóg nie jest z nim? No, przeczytam Izajasza 53,4. Jeden, nie będę Mateusza, bo w Ewangelii wiemy, jak się nawet na krzyżu mówi, prawda? Skoro jesteś Synem Bożym, to stąp krzyża. Innych ratowałeś, a siebie nie potrafisz, wtedy ci uwierzymy. Izajasz 53:4. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga i umęczony. Tak był odbierany. Że Bóg go odrzucił. Że to Bóg go tak karze. Takie było wrażenie u tego, co w typie jest pokazane w Faraonie i Abimelechu. Nasz Pan jako doskonały sam nie odczuwał opuszczenia przez Boga, ponieważ zawsze Bóg był w jego sercu i on był z nim. Z wyjątkiem tej chwili na krzyżu, prawda, kiedy Bóg celowo go opuścił na chwilę, żeby dał mu odczuć to, co czuje grzesznik. Ale my jako grzesznicy cały czas czujemy takie oddalenie, nawet pomimo naszego poświęcenia. Mamy tą nie do pokonania barierę niedoskonałości, która jest w nas. Urodzeni w grzechu od samego początku, nigdy nie zbliżymy się do takiej społeczności z Bogiem, jakim był Jezus. Na przykład chociażby wiedzielibyśmy, gdybyśmy mieli taką moc zbudzać kogoś z grobu. Załóżmy, że mamy. Jezus mógł to zrobić. Ale jak wiemy, tylko 3 osoby podniósł z grobu. A na pewno w jego otoczeniu było więcej nieboszczyków niż 3. Nasz Pan musiał wyczuć, wiedzieć, kiedy należy to zrobić, a kiedy Bóg sobie tego nie życzy. Skąd wiedzieć, kiedy sobie to życzy, a kiedy nie? Jak to by było? Jakie to trzeba być w społeczności z Bogiem, żeby umieć wyczuć w konkretnej sytuacji, idę ulicą i pogrzeb idzie, prawda? Matka syna chowa, ta wdowa znań, i on tam jest pobliżu, przecież nieraz na pewno widział pogrzeby. I co, wszystkich nie podnosił. Żeby umieć wyczuć, jaka społeczność z Bogiem musiała być, żeby umieć wyczuć, że tego trzeba akurat podnieść, to będzie dla chwały Bożej, a tego innego zostawić. No nie, słuchamy. My tego nigdy nie będziemy, bo nie mamy takiego czegoś, takiej bliskości jak nasz Pan. Zatem jemu było, że tak powiem, jako doskonałemu łatwiej być z Bogiem niż jest nam, bo dla niego to było naturalne. On na przykład godziny na modlitwach spędzał, mówimy, całą noc się modlił. My mielibyśmy coś całą noc do pogadania z Bogiem? Nie wiem, czy mielibyśmy tyle tematów. No ale kiedyś brat Robert angielski powiedział, że jeżeli nie potrafimy przyjść do Boga w modlitwie z naszymi problemami i zostawić te problemy przed Bogiem i odejść bez tych problemów, to znaczy, że coś z naszym byciem dzieckiem Bożym jest nie tak. No jak, przyjdziesz do ojca i nie umiesz się z ojcem własnym dogadać? Nie umiesz mu wytłumaczyć, co cię martwi? Jak synek do taty przyjdziesz do mamy, to pewnie powie o jego problemie. Że mu się patyk złamał w piaskownicy, bo to czasami dziecko ma takie problemy, że samochód mu się zgubił, albo zepsuł, albo kolega mu ten samochód zabrał. No a Bóg jest chyba ze strony Ojca Boga, nie ma żadnych problemów. On jest lepszym ojcem niż my dla swoich dzieci. Więc jeżeli nie potrafimy naszych problemów zrzucić przed Nim i odejść bez tych problemów, to znaczy, że chyba nie czujemy się za jako Jego dzieci, nie uważamy Go za Ojca, nie umiemy się przed Nim otworzyć. Do obcego, gdybyśmy poszli ojca, pewnie dziecko by miało problemy, żeby obcemu ojcu nawet o patyku złamanym powiedzieć, ale swojemu powie. Dlatego też oprócz naszego Pana wprowadzam do tej historii jako przykład kogoś z ludzi. Kogoś takiego jak my wszyscy. No ale kogo znowu wprowadzę? Nie wprowadzę kogoś, kogo, że tak powiem, nie znamy z literatury prawdy, bo wtedy skąd bym wiedział o jego przeżyciach? Również nie wprowadzę kogoś, o kim Biblia nie mówi, bo znowu nie chciałbym, żeby to było jego własne świadectwo, ale jak mamy w typie biblijnym pokazane i potem jego własne świadectwo, no to nic lepszego nie potrzeba. Zatem wprowadzamy do obrazu teraz brata Johnsona, który również został tak samo potraktowany, a księga Joba, która jest w całości jemu poświęcona, bo i Job to brat Johnson. I to, co spotyka Joba, to spotkało brata Johnsona po śmierci brata Russella i te wszystkie przygody, które wiemy, były z towarzystwem i tak dalej. Ja oczywiście odwołam się tylko do wybranych starannie fragmentów z tej księgi Joba, żeby zaprezentować doświadczenia doświadczenie brata Johnsona na ten temat. Zajrzyjmy do Joba 2 rozdziału i co tam jest podane. Job 2:9. Rzekła do niego żona jego, cóż jeszcze, czy jeszcze twarz swojej pobożności złożysz Bogu, a umrzyj. Powiedziane mniej więcej wtedy, kiedy wszyscy prawie opuścili brata Johnsona, wyrzucony przez Rutherforda, z małą grupą osób, która tylko podobnie myśli jak on. Różni inni, bliscy mu, żona tutaj pokazana, bliscy mu, żona pokazuje tych, którzy byli mu niby bliscy, mówią, złożysz Bogu i umrzyj. Czyli co? Głoś błędy, tak jak głosi Rutherford i towarzystwo. I umrzyj. Oczywiście oni nie chcieli mu śmierci. Oni twierdzili, że w ten sposób zyskasz, a chwilę zobaczymy, że w ten sposób zyskasz łaskę Boga, ale w praktyce to jest pokazane, jaka była prawda. Czyli głoś błędy i umrzyj, umrzesz stanowisku przed Bogiem. Taka była rada tych najbliższych jego. Przyłącz się do tych błędów, które podaje Rutherford, a twoje problemy się skończą, ale to znaczy, że umrzesz w stanowisku przed Bogiem. Więc Hiob, brat Johnson, odpowiada im: mówisz jak kobiety nierozumne. Biblia Gdańska chyba mówi jak szalone niewiasty, tak nawet jeszcze mocniej, prawda? Czyli mówi, dajesz mi taką radę jak Kościół katolicki, no bo najbardziej szalona z niewiast to właśnie to jest ten Kościół. Najbardziej szalony, nierozumny, nie postępujący poważnie Kościół. Nie poddaje się i broni prawdy parouzyjnej w zamian za, pomimo tego, że Rutherford oferuje mu różnego rodzaju urzędy i sposobności służby, które skończą jego problemy, jeżeli tylko zacznie mówić, aż zacznie złorzeczyć Bogu. Będzie głosił błąd tak, jak on głosi. Przyłącz się do mnie, a obdarzę cię już wielkimi przywilejami. Więc on mówi, że tak kobiety nierozumne mówią. Tak? Odpowiada, że takie rady są podobne do głupoty Kościoła katolickiego. Więc w reakcji na jego taką nieustępliwą postawę, co się zaczyna? Zaczyna się proces odsyłania brata Johnsona. Odsyłania Sary, odsyłania Rebeki. Wyrzucania go poza nawias. Oto fragmenty mowy jednego z jego niby przyjaciół, współbraci Elifasa. 5:1. Wołaj tylko, czy jest, kto by ci odpowiedział, do którego ze świętych chcesz się zwrócić? Zwracają bratu Johnsonowi uwagę, jesteś prawie sam. To tam w tobie jest. Zobacz, jak tu jest dużo po naszej stronie. Jesteś prawie sam, nikogo nie masz, który by myślał tak samo jak ty. Jest ktoś, kto by się odpowiedział? Wołaj. 5:8. Radzą tam mu, żeby uznał towarzystwo pod wodzą Rutherforda za przewód, utożsamiając siebie z Bogiem. No to jest też, to jest utożsamianie siebie z Bogiem, zawsze Kler to stosował. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłużyłbym moją sprawę. Czytaj, lecz ja uznałbym Rutherforda i przewód i bym przedstawił jego sprawę. 22:21. Tak będziemy skakali, bo bierzemy te różne przemowy. 22:21-28. Pogódź się z niej i zawrzyj z nim pokój. Znowu czytaj, pogódź się z Rutherfordem i towarzystwem. Podstawiają się za Boga, twierdząc, że to oni go reprezentują i jak z nimi zawrze pokój i układ, to będzie zawarty z Bogiem. Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój, w ten sposób poprawi swoją dolę. Przyjmij z jego ust wskazania, to co ci doradza, i złóż w swoim sercu jego słowa. Jeśli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, nie wiem, czy oni mieli rację wobec Hioba? No przecież Hiob nie był tego winien, co oni tu mu mówią. A czy Brad Johnson był tego winien? Też nie był winien, ale w ich mniemaniu tak było. Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoku złoto z Ofiru, jakieś korzyści, które zarzucają mu, że on pożąda i pragnie. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem, tak, Bogu zaufaj, niech on będzie tym jedynym, czego ty pragniesz w życiu. I srebrem pełnym odpołysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do niego modlił, to ciebie słucha, a i śluby swoje spełnisz, cokolwiek postanowisz, to ci się uda, a nad drogami twoimi zabłyśnie światło. Obiecują mu wielkie korzyści, jeśli to uczyni. 5:25. Poznasz też, że mnoży się twoje potomstwo i że do prawdy będziesz prowadzał wiele osób, będziesz głosił prawdę i intensywną służbę dostaniesz, że twoje lata rośle będą niby ziele ziemi. Potem zarzucają mu, że się pyszni. On jeden zarzuca bardzo Johnsonowi, że się pyszni. Bo mówił prawdę, a ci nie mieli co odpowiedzieć. No to zamiast powiedzieć, że nie mają racji, no to pyszny jest. 15:8. Czy podsłuchiwałeś na Radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości? Czy ty wiesz, czego my nie wiemy? Czy ty wiesz, czego my nie wiemy? Właśnie, co ty wiesz więcej od nas? Czy co ty rozumiesz, co nam nie jest wiadome? 12. Czemu się tak uniosło serce twoje i dlaczego mrugają twoje oczy? Że zwracasz przeciwko Bogu swoją złość i wypuszczasz ze swoich ust takie słowa. Jakie słowa? Broniące prawdy parouzyjnej. Czynami, bo słowami by się nie odważyli tego zrobić, ale czynami odrzucają mądrość i prawdę brata Russella, przy której Brad Johnson stał. To był cały problem. Wiem, że prawda epifaniczna zrodziła się jak? W wyniku obrony prawdy parouzyjnej przez brata Johnsona. On początkowo nie planował, że teraz podam nowe prawdy, które będą kontynuacją prawdy parouzyjnej. On po prostu bronił prawdy parouzyjnej i w trakcie obrony prawdy parouzyjnej następnie zaczęło pojawiać się nowe prawdy, które wcześniej nie były znane. 60% Biblii, które było wyjaśnione do końca parouzji, zaczęło, reszta, ta 70% niewyjaśniona, zaczęła dawać swoje światło. Więc czynami mówią, tak, odrzucają mądrość Russella. Robią to w 15 rozdziale, a w wersecie 10. I wśród nas są sędziwi i starcy, starsi niż twój ojciec. Tym ojcem jest brat Russell. Starość w Biblii symbol mądrości. Stary człowiek powinien być mądry, bo ma lata doświadczeń. Więc i wśród nas są sędziwi i starcy. I my mamy, u nas są bardzo mądrzy bracia i dojrzali, doświadczeni, starsi jeszcze niż twój ojciec, czyli mądrzejsi jeszcze, starsi mądrością niż brat Rusek. Ale to czynami. To robili czynami, bo Słowanie nie mieliby odwagi, tak powiedzieć. A dla nas najważniejszy jest 13 rozdział, 15 werset. Przeczytam go w poprawnym przekładzie, bo chyba żaden polski dobrze tego nie robi. Brat Johnson powiedział to, co mamy w tym wersecie, w czerwcu 1917 roku, gdy otrzymał od Rutherforda informację na piśmie. Chyba on o tym pisze w którymś tomie, który teraz wyszedł. Jak pan poszedł, wracał ze spaceru i tam jakiś powiedział sekretarz, że dla niego pismo zostało postawione w pokoju. On to pismo poszedł, wziął, przeczytał. Jak przeczytał to pismo, to, że tak powiem, załamał się. Bo w tym piśmie skrytykowano jego działalność w Anglii, twierdząc łaskawie, że nie będą robić dochodzenia, niech Bóg to sprawę rozstrzygnie. Czyli niesprawiedliwe potraktowanie brata Johnsona za jego obronę prawdy w Anglii i później jeszcze łaskawie nie będą tego roztrząsać, tylko niech to Bóg rozstrzygnie. I wtedy brat Johnson mówi, wypowiedziałem w duszy słowa z 13 rozdziału 15 wersetu. Choćby mnie zabił, w nim pokładam nadzieję, z pewnością dróg moich przed obliczem jego będę bronił. To mu się wyrwało samo, gdy to usłyszał, no bo nie wiedział, choćby mnie zabił, wtedy nastąpiło to właśnie całkowite odesłanie brata Johnsona z grupy ludobożego, z towarzystwa, której był przecież pielgrzymem i członkiem, mieszkańcem domu tego biblijnego. A teraz na koniec osobisty stan ducha, jaki brat Johnson w tomie 10 opisuje. Podam stronę 549 dla tych, którzy mają dostęp do angielskiego, albo kiedyś wyjdzie polska wersja, to może sobie przypomną, to wszystko jest przecież nagrywane na pewno. Do 7 rozdziału zajrzymy. I 7 rozdział, wersety 2-4. Jak niewolnik, który pragnie cienia i jak najemnik, który czeka swojej zapłaty, tak ja przez całe miesiące doznawałem niedoli, a noce męki były mi przeznaczone. Pół roku brat Johnson myślał, że jest odrzucony przez Boga, nie wiedział za co. Pół roku brak snu, rozstrój nerwowy i tak dalej, no bo analizował całe swoje życie, nie mógł dopatrzeć się, dlaczego go to spotyka, ale takie, dlaczego pozornie on jest przegranym. Towarzystwo triumfuje i rozkręca coraz większą działalność. Gdy się kładę, mówię, kiedyż nastanie dzień, abym wstał, a gdy nastanie wieczór, leżę pełen niepokoju aż do świtu. Tutaj brat Johnson komentuje w tomie 10 te wersety. Tak, jak zmęczony sługa, który gorąco pragnie cienia nocy, która kończy jego trud, oraz jak najemnik, który oczekuje swojej zapłaty, tak Johnson używa swojego nazwiska. Tak Johnson miał długie okresy smutku i noce, w czasie których był zmęczony, ponieważ często nie mógł spać z powodu zmęczenia, smutku i ciężkich warunków w czasie od 1917 do 1920, choć normalnie spałby przez całą noc. 5 werset. Moje ciało przeoblekło robactwo, strób ziemisty, moja skóra pokryła się bliznami i znów ropieje. I słowa brata Johnsona w komentarzu do tego wersetu. Opłakiwał fakt, że jego władze ulegały rozpadowi z powodu wad i były pokryte smutnymi wspomnieniami, że powierzchowne sprawy nie były u niego w dobrym stanie. 6-10. Moje dni są szybsze niż tkackie czołęko i przemijają bez nadziei. Pomnij, że życie moje to tchnienie moje, dotknienie, moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia. Już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi. Twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto wstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie nic o nim. I słowa brata Johnsona. Szybko i beznadziejnie mijał jego czas. To sprawiało, że błagał on Boga, aby pamiętał o jego przemijalności, oświadczając, że z powodu spustoszenia w kościele jego szczęśliwe dni już nigdy nie powrócą. Widząc to, co robił Rutherford. Wierzył, że całkowicie utraci swój urząd na oczach braci i że Bóg przeznacza go na śmierć w jego urzędzie. Obawiając się, że tak jak obłok, który znika, nigdy ponownie się nie pojawia i tak jak członkowie, które śmierci nigdy nie powracają do swego stanowiska i życia, gdy już pójdą do drugiego piekła, tak on utraci swój urząd i już nigdy nie będzie istniał w nim. 13-16. Gdy pomyślę, pocieszy mnie moje łoże, ulży w narzekaniu moje posłanie, wtedy straszysz mnie snami i tworzysz mnie widziadłami. Także wolałbym być uduszony i raczej ujrzeć śmierć niż moje boleści. Uprzykrzyło mi się życie, nie chcę żyć dłużej. Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko tchnieniem. Komentarz Bata Johnsona. Pociechy i ukojenia od swojej niedoli szukał w prawdzie, lecz wystraszał się i przerażał pewnymi naukami i obrazami, jakie Bóg mu odsłaniał, pokazując, że czekają go kolejne nieszczęścia. W takich warunkach wolał on uduszenie i koniec takiego urzędu od jego kontynuowania. Nie mógł znieść krzyżowania jego działań i nie chciał żyć dłużej w takim stanie. Dlatego prosił o uwolnienie od trosk, ponieważ nie wydawały się one prowadzić do jakichkolwiek praktycznych rezultatów. I ostatni fragment, 19-21 wersety 7 rozdziału Joba. Kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym przełknął moją ślinę? Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel, tak że stałem się dla ciebie ciężarem? Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie. I komentarz brata Johnsona. Zastanawiał się, kiedy Bóg przestanie go doświadczać i pozostawi w spokoju wystarczająco długo, by mógł przyswoić sobie trochę prawdy, łyknąć ślinę. Zdawał sobie sprawę, że na wiele sposobów brakowało mu chwalebnego podobieństwa do charakteru Boga i dopytywał się, co mógłby uczynić dla Boga, który dokładnie mu się przyglądał, pytając, dlaczego Bóg przeznaczył go na szczególne utrapienia, łącznie ze staniem się przez niego ciężarem dla Pana. Widząc, jak stale piętrzą się problemy i obawiając się, że nie podoba się on Panu, pytał, dlaczego Bóg nie przebaczył jego grzechu i nie usunął jego błędu, ponieważ sądził, że jego służba jako szczególnego sługi Boga stanie się jedynie wspomnieniem, a gdy Bóg będzie go szukał, nie znajdzie go jako swego szczególnego sługi. Tyle komentarza odnośnie człowieka, który został poddany temu samemu, co nasz Pan i inni bracia w ramach pozornego i chwilowego nieokazywania serdecznych uczuć przez Boga swoim najbardziej wiernym dzieciom. Każde dziecko Boże, każdy z nas ma mniej lub bardziej podobne doświadczenia. Ale pamiętajmy, że nieobecność Pana w naszym życiu, jak się nam wydaje, że Go nie ma w pewnych Jego etapach naszego życia, Jego oddalenie od nas i brak zainteresowania nami to nieprawda. To tylko pozory dla bardziej pełnego wypróbowania nas. Pozwólmy zatem, aby Pan kontynuował taki stan w naszym życiu tak długo, jak długo uzna za konieczne, choćby całe życie, jeżeli to by uznał za konieczne, bo bez względu na to, jak wielkie są obecne trudności, w końcu one wszystkie dobiegną końca, tak jak pory roku. Przemijają i mają to wpisane w swoją naturę. Najsroższa zima kiedyś dobiegnie końca. Ta była sroga i w końcu się skończyła. Zdawało się, że nie będzie jej końca. Prawda? Już ma być wiosna, już konwencja w Gdańsku, a to śniegu napadało. Ale jednak jak się nawet przedłuży, to i tak w końcu minął, doprowadzając do powstania efektów w naszym charakterze, które nie miną. I dlatego też bez względu na to, co się w naszym życiu dzieje z nami, jakie doświadczenia nie przechodzimy, wiernie trwajmy w nich, w Panu, ponieważ Pan coś robi w nas. Do nas należy zachowanie wierności i niepostępowanie niezgodnie z duchem Pana, z zasadami Pana w tych doświadczeniach. Jak to połączymy, ciężar naszych doświadczeń, z zachowaniem postawy, w której Pan sobie życzy, bez przekraczania tego, czego wychodzenia w to, czego ma sobie nie życzy, na pewno będą z tego tylko błogosławieństwa dla nas, bo po to Pan to przewidział. I tego nam życzę. I kończę mój drugi wykład. Dziękuję Patersku za społeczność i wysłuchanie obydwu części.